ostatni odcinek był naprawdę niezły. Nieskromnie powiem, że udało mi się tam zawrzeć niezwykle cenne i trafne wnioski na temat tego, jak dziś wygląda praca, podejście ludzi do pracy i tak dalej. Oczywiście wy nie mogliście tego usłyszeć, ponieważ po zakończeniu nagrywania tego podcastu zorientowałem się, że nie włączyłem nagrywania. Także dzisiejszy odcinek jest odcinkiem 5, a miejsce 4 odcinka pozostanie puste. Założę się, że każdy inny podcaster by nagrałby ten odcinek jeszcze raz, ale ja postanowiłem, że nie. Nie będę w tej kwestii jakoś tutaj szczególnie szamotał się i spierał z rzeczywistością. Nie nagrało się. Nie ma co robić wielkiej afery. Nawiasem mówiąc, dzisiaj nagrywam jak z dawnych dobrych czasów jedynie na Zoomie H1 bez tego całego miksera i mikrofona dynamicznego Shure, tylko na Zoomie i w dodatku nie zamknąłem okna, więc słychać wszystko, co dochodzi z zewnątrz. Taki eksperyment. Dzisiaj porozmawiam sobie o temacie nie mniej ważnym.
Mówisz coś teraz? Nie, nic nie mów. Słuchaj Radia Dialog. Same dobre podcasty.
A właśnie, dzisiaj mam taki super jingle. Jingle Radia Dialog. Radiodialog.pl to jest strona, na której można znaleźć m.in. moje podcasty, ale nie tylko. Również na przykład podcasty Miłki, która przygotowała te jingle, i profesora Leniucha, i jeszcze paru innych osób. Jeżeli jest tam jakaś wspólna taka myśl, którą można by wskazać, która łączy to wszystko, którą można scharakteryzować, czym jest radiodialog, to byłoby to chyba wolność. I ja wiem, że dzisiaj takie pojęcia jak wolność czy wolnościowiec zaczynają coraz częściej nabierać negatywnych konotacji, bo hasłami wolnościowymi zaczynają sobie wycierać mordę coraz gorsze elementy. Ale ja myślę, że trzeba po prostu w tej kwestii robić swoje i odkłamywać rzeczywistość, nawet jeśli to będzie takie małe symboliczne kroczki. Na przykład rządząca obecnie polską partia jest uważana powszechnie za partię prawicową. A tymczasem gospodarczo to jest partia jak najbardziej lewicowa, socjalistyczna. Chociaż oczywiście światopoglądowo jest konserwatywna i narodowa. Jest taki termin, który łączy w sobie te dwa elementy, ale nie wypowiem go, bo dokładnie tak samo nazywała się pewna ideologia, której propagowanie jest dzisiaj zabronione, i ktoś mógłby powiedzieć, że ja te dwie rzeczy utożsamiam, a przecież tak nie jest. Także dziś porozmawiamy o temacie ważkim, bo o dzieciach i o tym, że ludzie bez dzieci nie znają życia. Na początku zastrzegę jednak, że chciałbym, żebyśmy podeszli do tego tematu z lekkim, nie wiem, czy to dobrze, że nagrywam tak, z lekkim dystansem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są bardzo różne sytuacje życiowe. Są ludzie, którzy zwyczajnie nie mogą mieć dzieci. Są też rodziny, które zmagają się z dużo większymi problemami niż te, o których dzisiaj opowiem. I dla nich marzeniem byłoby mieć takie zwyczajne problemy jak ja. I są też rodziny, które doświadczyły strasznej tragedii. Są rodzice, którzy oddaliby wszystko, żeby mieć swoje dziecko. Znam takie przypadki. Jak również są też oczywiście ludzie, którzy nie mają dzieci, a poznali życie najczęściej w jakiś sposób bolesny. Nie ulega wątpliwości, że dziecko to jest największy skarb i ludzie, którzy postępują wobec dzieci źle, swoich dzieci, ale też innych, to są najgorsze elementy. Ale, żeby było tak przewrotnie, zacznę od tego, że od rzeczy, z której większości ludzi, którzy nie mają dzieci, pewnie nie zdają sobie sprawy, Mianowicie tego, że będąc rodzicem zawsze jesteś trochę potworem. Zawsze musisz być trochę potworem. Ponieważ rodzicielstwo jest nieustanna wojna. Jesteś praktycznie cały czas na froncie. Otwierasz rano oczy i właściwie od razu się zrywasz, bo musisz przygotować wszystko. Niby masz do wyjścia tam godzinę, ale jak chcesz wypić w spokoju kawę, złamać się, przygotować śniadanie dziecku do szkoły, sobie do pracy, śniadanie na teraz, ubrania, jeszcze budzić tego niewdzięcznika przez 20 minut czy pół godziny, to godzina to jest zdecydowanie za mało. Godzina to jest zaledwie tyle, żeby zrobić wszystko tak na styk, z dużymi nerwami, z krzykami, z poganianiem. Być może pojawi się też jakiś foch i sytuacja jeszcze bardziej się zaognia. Także straci na chwilę czujność, żołnierzu, a polegniesz w polu i kruki wydziebią ci oczy. Mówi się, że małe dziecko to jest mały problem. Ja bym powiedział, że te problemy są oczywiście bardzo różne i one z wiekiem się rozwijają w różnych kierunkach, ale faktycznie małe dziecko to jest malutki problem, bo ono tylko właściwie śpi, je, sra, czasem ząbkuje albo ma kolkę i płacze. I właściwie twoim tak naprawdę jedynym problemem jest zmęczenie i niewyspanie. Do tego sprowadzają się te wszystkie rzeczy. To jest oczywiście poważny problem, no ale tak naprawdę z czasem tych problemów robi się po prostu więcej. Choć one same, każdy z tych problemów może mieć mniejszy kaliber. Na przykład kwestia sprzątania pokoju. U nas to wygląda tak, że na sprzątanie całego domu mamy wyznaczony jeden dzień w tygodniu, to jest sobota. Przepraszam. I to jest takie koło ratunkowe, bo w przeciwnym razie utonęlibyśmy w brudzie i w śmieciach. To, że mamy ten jeden dzień na sprzątanie. I jeżeli dzieciaki uporają się ze swoim pokojem, no to mają granie. Godzinka, dwie godzinki w sobotę, godzinka, dwie w niedzielę. Staramy się, żeby tego grania nie było za dużo, no bo wiadomo, to jest później problemy z tego same są. I dla każdego normalnego człowieka posprzątanie pokoju to jest, nie wiem, maksymalnie 30-45 minut bez odkurzania. Bo ich zadaniem jest tak naprawdę przygotować pokój tak, żebym dopiero ja mógł tam wjechać z odkurzaczem. Czyli pozbierać zabawki, Lego, posprzątać zbiórka. Także te 30-45 minut to jest z takim zapasem, że jak ktoś robi powoli, to się zmieści w tym czasie. Oczywiście moim dzieciom zajmuje to minimum godziny. Ale zdecydowanie częściej to jest 2-3 godziny. Na przykład mój syn potrafi sprzątać w tempie jeden klocek na 10 minut. A moja córka z kolei jest mistrzynią w przychodzeniu i mówieniu już posprzątałam, co oczywiście kończy się kontrolą i pokazaniem jej rzeczy, które leżą pod biurkiem. Zupełnie jakby pojęcie czystości było jakąś taką niezrozumiałą abstrakcją, bo jakby to by było w jakimś obcym języku mówione. Inna sytuacja. Odrabianie lekcji. Mój syn tak naprawdę nie ma jeszcze prawdziwej takiej nauki. Takiej, że musi siedzieć, coś tam zakuwać. On ma w tej chwili jeszcze do wypełnienia, nie wiem, 3 strony jakichś tam ćwiczeń, gdzie musi wpisać jedno słowo w zdaniu albo nie wiem, nazwać kolor po angielsku. Coś w tym stylu. I on nie jest głupi, on jest naprawdę mądrym chłopakiem. Tylko, że zamiast 15 minut, ile w rzeczywistości powinno mu to zająć, to również zajmuje mu to średnio od godziny do 3. W międzyczasie są oczywiście awantury, płacze, fochy. No jak ma zły dzień, to ogólnie rzecz biorąc odrabianie lekcji to jest horror. A jeżeli już w ogóle przy tych fochach jesteśmy, to jest coś takie jak bunt dwulatka. I tak naprawdę ten bunt dwulatka zaczyna się w wieku 2 lat i kończy się, trwa do końca życia. Nie oszukujmy się. Od momentu, kiedy człowiek zyskuje świadomość, nie zgadza się na nic, że oczywiście wszystko zależy od sytuacji, bo jeżeli realizuje jakieś swoje tam ukryte interesy, no to oczywiście jest w stanie się zgodzić, ale w większości przypadków te interesy są jednak rozbieżne z naszymi. Ubranie się przed wyjściem z domu? Nie. Umycie zębów? Nie. Przyjście na obiad? Nie. Zresztą sam wybór jedzenia to jest temat na osobny podcast. Akurat mój syn jest smakoszem i on lubi takie różne dziwne rzeczy jeść. Najłatwiej właśnie zachęcić go, oferując mu coś takiego nowego, czego on jeszcze nie zna, a co nie wygląda jak salceson, a na przykład hummus, oliwki, sushi, jak najbardziej. Gorzej, jak przychodzi właśnie do zjedzenia, nie wiem, schabowego, kanapki z szynką, czy w ogóle mięso. Te jakieś tam wszystkie żyły, jakiś tłuszcz, przebarwienia. To jest taki asumpt do tego, żeby wykonać na talerzu wiwisekcję. Ja myślę, że w ogóle w przyszłości grozi mu wegetarianizm. Z kolei moja córka tak bardzo konsekwentnie odmawia jedzenia wszystkiego, co nie znajduje się w jej bardzo krótkim menu, liczącym może w sumie 100 pozycji. To jest owsianka, płatki z mlekiem, tost z serem, ser biały gnieciony ze śmietaną i jeszcze o dziwo makaron, przepraszam, makaron z gorgonzolą i cukinią. Ale to jest najdziwniejsza i zarazem jedyna tak dziwna rzecz, która znajduje się w jej jadłospisie. Wracając jeszcze do fochów, no to te fochy bywają okrutne, przeokrutne. Mówię tutaj nie tylko o tym, że nie zje tego, czy tam nie założy tego, tylko mówię o takich fochach totalnie przeokrutnych, o straszliwym obrażaniu się na śmierć i życie i tak naprawdę o byle pierdołę. Nieodzywanie się przez wiele godzin, na przykład za to, że zachowywał się niewłaściwie i ja śmiałem go upomnieć albo podnieść w ogóle głos. To już jest obraza niewybaczalna i najwyższa. Dla osób, które nie mają dzieci i nie za bardzo wiedzą, z czym to się je, to wyobraźcie sobie na przykład, że próbujecie normalnie żyć, ale macie przyczepione do rąk i nóg 15-kilowe odważniki. Więc chcecie coś robić, ale nie jesteście w stanie po prostu z niczym się wyrobić na czas. Wszystko was męczy, wszystko trwa koszmarnie długo. Chcielibyście coś załatwić szybko i sprawnie, a nie da się po prostu. Ze wszystkim jest problem. I jeszcze dodajcie do tego jeszcze jedną rzecz. Totalne niezrozumienie ludzi wokół, w szczególności tych ludzi, którzy nie mają dzieci. Kolegów, którzy mówią na przykład w każdy piątek, że tam chodź na wódkę, co będziesz robił w domu? Albo w poniedziałek pytam, no, co robiłeś w weekend? To jest szczególnie okrutne pytanie poniżej pasa, bo nawet nie chcę ci się odpowiadać, że cały dzień, cały czas się użerałeś. Czasem, jak masz dobry dzień i starczy ci cierpliwości, żeby spróbować wytłumaczyć w ogóle jakąś tą sytuację, to okazuje się, że rozmawiacie zupełnie różnymi językami. Tak jakbyś mówił po wenezuelsku, albo jakby gość był głuchy jak Beethoven. No to po prostu przypomina walenie grochem o ścianę. Jeszcze typ mówi, że on ma kolegę, który ma małe dziecko i chodzi na wódkę. No tak, tylko że ten kolega za 2 lata będzie płacił alimenty i będzie żył w obrzyganej, wynajętej kawalerce. A powiedzmy sobie szczerze, że ja mam trochę inne ambicje jednak. I jeszcze chciałem nawiązać do takich różnych mądrali, co tam się wymądrzają w internecie. Mam takiego znajomego jednego, który pisze książki, daje prelekcje w bibliotekach, w szkołach. On zrobił taką mini karierę, wybijając się w temacie uzależnień od gier i tam stał się jakimś tam autorytetem. No, było nie było w kwestii wychowywania dzieci, chociaż sam ich nie ma oczywiście. Ja tam nie chcę rozsądzać, czy on ma rację, czy nie, no bo pewnie w części rzeczy ma rację, w części nie. Z grubsza robi fajną i potrzebną robotę, no ale zawsze mnie uderza jego taka jednostronność i kompletny, ale to całkowity w ogóle brak zrozumienia perspektywy rodzica. On często opisuje na Facebooku jakieś tam sytuacje, które zaobserwował, na przykład, nie wiem, że matka w McDonaldzie dała dziecku telefon, żeby się czymś zajęło. No okej. to nie jest najlepszy pomysł. Ja sam, jak mówiłem, staram się czas poświęcony na rozrywkę elektroniczną jakoś tam dozować. Co więcej, codziennie czytamy. Najpierw ja czytam dzieciom, później dzieci czytają sobie same. I w sumie myślę, że taka jest utrzymywana proporcja, że więcej czytamy niż gramy w gry. Ale ten poziom niezrozumienia, tej empatii dla tego rodzica, tej kobiety, tej matki jest po prostu gargantuiczny. Kobita może przesiedziała, nie wiem, 8-9 godzin w pracy. Nie zdążyła zrobić obiadu, zabrała bachora do McDonalda. Potem pewnie musiała jeszcze załatwić jakieś swoje sprawy, dała mu na chwilę telefon. Ja wiem, że problemy dzieci i młodzieży są poważne i duże. Nie można ich bagatelizować. Ale problemy dorosłych to jest jednak trochę inny kaliber. Przykład, nie wiem, kredyt. Albo zepsute koło dwumasowe w Oplu. I wiadomo, że to dorośli rządzą światem, że mają większą siłę sprawczą. Że dorośli mają pieniądze, mogą załatwiać sprawy. I odpowiadają za wszystko, odpowiadają też za to, co robią ich dzieci. Ale właśnie to wszystko chyba świadczy o tym, że tak naprawdę bycie dorosłym jest jednak dużo, dużo trudniejsze niż bycie dzieckiem. Bycie rodzicem jest trudne. To jest nieustanny challenge. Nie ma absolutnie żadnego momentu wytchnienia. Chyba, że śmiesz nazwać momentem wytchnienia czas, jak oddasz dzieci do dziadków. No ale to jest tak jakbyś chciał odespać. Odsypiasz, ale masz świadomość, że odespałeś dziś, a jutro i każdego kolejnego dnia przez najbliższe 10 lat będziesz musiał dźwigać krzyż, łupać kamienie w kamieniołomie, orać na ugorze. Wtaczać wielki głaz na olbrzymią górę. I ten głaz będzie co chwilę się staczał w dół, a potem orzeł będzie ci dziobał wątrobę. W momencie, gdy decydujesz się zostać rodzicem, albo zostajesz do tego zmuszony przez sytuację, musisz właściwie porzucić wszelkie nadzieje. Już nigdy nie będzie łatwo. Doświadczysz dobrego, doświadczysz złego, ale nigdy nie będzie już łatwo. Zawsze będzie pod górę. Kiedyś Łukasz Orbitowski napisał na swoim blogu taki fajny felieton o tym, że facet zostaje ojcem nie po to, żeby mu ktoś na starość podał szklankę wody, nie po to, żeby ZUS nie upadł, ani nawet nie po to, żeby go tam ktoś kochał, tylko zostaje ojcem po to, żeby przestać być pizdą. I w sumie ja się z tym w pełni zgadzam. To jest najcięższa szkoła życia, jaką kiedykolwiek dostaniesz. I póki w niej nie jesteś, to praktycznie gadamy różnymi językami. I dla mnie twoja percepcja życia jest na poziomie reklamy płatków śniadaniowych.
Więcej odcinków znajdziesz na radiodialog.pl.